Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Przeczytanej Ewangelii nie odbierajmy jako by był to fragment historyczny, z którym żeśmy się zapoznali, a życie biegnie dalej. Otóż w istocie ten opis Ewangelii dotyczy każdego z nas. I te wydarzenia, które miały miejsce pierwszego dnia tygodnia po zmartwychwstaniu, a później również 8 dni, odnoszą się do nas. Uczniowie pierwszego dnia tygodnia po zmartwychwstaniu są w rozsypce psychicznej. Używając współczesnej wiedzy, psychologii zwłaszcza, można określić to, że są w stanie żałoby, i to takiej ciężkiej żałoby. Dlatego, że wszystkie ich nadzieje zostały zniweczone. Oni spodziewali się tak wiele po swoim mistrzu, a mistrz zginął. Nie obronił się. Według ich kryteriów nie był tym Mesjaszem. No dał się zabić. Teraz są pełni lęku, obawy przed tym, że przyjdą po nich Żydzi, Rzymianie, że będzie może lincz albo jakiś kolejny proces, że być może stracą życie. Nie mają żadnego ducha misyjnego i żadnej ochoty na głoszenie Ewangelii. Są zdruzgotani. Czy tak się nie zdarza również i w naszym życiu? Czy wielu odwiedzających tę kaplicę na przestrzeni 50 lat, ponad 50, bo już tyle ta kaplica ma, nie przychodziło tu zawiedzionych, zmęczonych, udręczonych i zdruzgotanych. I co się dzieje? Tak jak wówczas w tym wieczerniku uczniowie zamknęli się, nie chcieli wpuścić nikogo obcego, taki człowiek zamyka się wewnętrznie. Nie chce słyszeć już żadnych porad. Nawet osoby bliskie, najbliższe osoby sprawiają cierpienie. Jest strach. Dobrze, że jeżeli jeszcze jest strach, bo strach jest to obawa przed czymś, co jest realne. Ale kiedy pojawia się lęk, to właściwie już nie wiadomo przed czym. I w tym stanie, wówczas, w którym znajdowali się uczniowie, i dzisiaj, i w przyszłości, i w przeszłości, kiedy znajduje się każdy wierzący, poprzez zamknięte drzwi Jezus wchodzi i mówi słowa: pokój wam. Nie jest to zwyczajne pozdrowienie. Nie jest to zabieg psychoterapeutyczny. Bowiem za słowami pokój jest pełna moc. Przypomnijmy sobie ogród oliwny. Kiedy przychodzą po Jezusa, przychodzi kohorta, przychodzą zbiry, żołnierze, najemni, którzy niejednego w życiu zabili. I z nimi Judasz. I jest ten dialog. Jezus wychodzi naprzeciw i mówi: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Jeszcze raz zbliża się: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. I odpowiada: ja jestem. I wtedy padają na twarz. Taka moc w tym słowie Jezusa jest. I ta moc wyszła teraz z Jezusa. Pokój wam. I na dowód, że to jest on, tak jakby wyjął paszport, pokazuje im ręce i bok. I wówczas ogarnia ich radość. Niespotykana radość. I jakby Jezus zobaczył, że oni znowu nie doświadczyli tego pokoju, bo się skoncentrowali na emocjach. Tak jak i my, kiedy jest jakaś informacja, która nas wyzwala z niebezpieczeństwa, z cierpienia, jesteśmy tak skoncentrowani, że nie dostrzegamy w tym działania Bożego. Myślimy, że to ludzie i tylko ludzie nam pomogli. Jezus mówi znowu: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Siostry i bracia, dzień jest szczególny. Każdy może otrzymać ten pokój, ale to się dzieje w relacji dziecka Bożego, czyli człowieka wierzącego i Pana Boga. Człowiek jest zamknięty. Obwarował siebie. Nawet stawia już warunki Panu Bogu. Dlaczego cierpię? Jest tylu ludzi złych, nie cierpią. Ja zawsze ci służyłem, służyłam, a cierpię, tak jak mówił starszy syn przy powieści o synu marnotrawnym. Zawsze ci służyłem, a ty nigdy mi koźlątka nie dałeś. Nigdy. Ja ci zawsze służyłam, a tyle cierpienia i chorób w moim życiu. Ja już nie chcę, ja nie będę z tobą rozmawiać. No i wtedy Jezus wchodzi, wdziera się wręcz do sumienia i do serca. Wbrew człowiekowi. Na kartach Ewangelii były takie sceny, kiedy Jezus mieszał się w życie człowieka, gdy człowiek nie oczekiwał tej pomocy. Gdy zmarł młodzieniec Naj, a był to jedyny syn wdowy, i ten syn utrzymywał tą wdowę, bo już na tyle był duży, że mógł zarabiać. Pomagał matce. I wdowa idzie za tymi zwłokami, trumienką, i wiozą tam na jakimś wózku. Jezus z daleka to widzi. I wdowa go nie prosiła, ani nikt go nie prosił. I on podszedł i wskrzesił to dziecko. Zdarza się tak w życiu człowieka wierzącego, że Jezus może się wmieszać w to życie i może stanąć pomimo wszystkich tych barykad, które stworzyliśmy w swoim życiu. Ale normalna droga jest inna. I ona dotyczy większości z nas. Normalna droga jest taka, abyśmy spróbowali pójść za Jezusem. A On nam wskazał tę drogę. Mówił o sobie, że jest drogą, że jest prawdą, że jest życiem. I nie czarował nas obietnicami żadnymi. Jak to w tamtych czasach czynili liczni nauczyciele i w następnych, i teraz są czarusie na tym świecie, którzy obiecują wyzwolić człowieka. Jezus mówił, chcesz iść za mną, weź swój krzyż i naśladuj. Jezus mówił, droga do Królestwa Niebieskiego jest stroma, wąska, brama wąska. Potwierdza to objawienie udzielone Faustynie Kowalskiej. Widzi dwie drogi. Widzi drogę przestronną, usianą kwiatami. No w ogóle mnóstwo ludzi na tej drodze cieszą się, bawią. I dochodzą do kresu tej drogi, a tam jest otchłań. Jest piekło. I Faustyna widzi, właściwie to jest jakby projekcja tego, co jest w Ewangelii, tylko innymi słowami opisane. Ludzie idą stromą ścieżką, skalistą, ranią sobie stopy, dłonie, przewracają się, męczą, jedni drugich podnoszą, dodają otuchy i dochodzą do kresu tej ścieżki wysoko, a tam jest piękny ogród. Jak wchodzą, to już nie pamiętają o tych cierpieniach, które były po drodze. To jest niebo. Każdy człowiek, który prosi, otrzyma miłosierdzie. Każdy. Nikomu Bóg nie broni. Choćby grzechy Twoje były jak szkarłat, ponad śnieg wybieleją. Ale pamiętajmy, nie dzieje się to automatycznie. Musi być prośba ze strony człowieka i spełnienie pewnych warunków. Człowiek musi chcieć się opowiedzieć po stronie Boga, czyli zachować przykazania Boże. Ile razy ludzkość, ile nasi prapradziadowie, dziadowie, rodzice zostali oszukani, ile razy my zostaliśmy oszukani. Wskazywano nam jako ideał drogę rewolucji francuskiej. Potem w skrócie mówiąc, ja tylko wybieram kamienie milowe, wskazywano nam rewolucję marksistowską. Proletariusze mieli na bagnetach przynieść nam wolność, a dopiero przyszło zniewolenie. Oj, przyszło. Miała być Trzecia Rzesza i kraj tysiącletni, a przyszła straszna wojna i straszne prześladowania i morderstwa. Rewolucja kulturalna w Chinach. Rewolucja czerwonych Kmerów. Ile wojen, ile fantazji ludzkich, którzy obiecywali tutaj raj na ziemi, a kamień na kamieniu nie pozostał. Wreszcie człowiek ma iść tęczową drogą. Jaki piękny symbol. Tylko pamiętajmy, co oznacza ten symbol w Starym Testamencie. Tęcza pojawiła się na niebie po potopie. Za grzechy ludzi. Straszne grzechy przeciw naturze. To jest tęcza. A więc jak w Ewangelii, jak w wizji siostry Faustyny, człowiek ma iść drogą wielobarwną, usianą kwiatami, dzieci kwiaty, bez żadnej odpowiedzialności, wolność maksymalna. I co na końcu tej drogi jest? Jesteśmy ludźmi wiary, wierzymy w Ewangelię. Jezus każdemu dał ten obowiązek. Mamy głosić Ewangelię, mamy czynić to pod wpływem Ducha. Tak kapłani, osoby konsekrowane, jak i każdy ochrzczony. I mamy nie być niedowiarkami, jak święty Tomasz. Choć Bóg ma cierpliwość i miłość, bo nie zlekceważył Tomasza. Kazał mu włożyć palec w bok i w dłonie. Ale jednocześnie powiedział to, co powinno pokrzepić na sercu, na duchu każdego z tu obecnych. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nikt z nas nie widział. Wierzymy Słowu, wierzymy tradycji Kościoła, wierzymy temu, co nam przekazują poprzez pokolenia i mówią o Bogu. Chrystus mówił, że kto głosiłby inaczej Ewangelię, choćby zmienił jedno z tych praw najmniejszych, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Nikt nie może Ewangelii głosić inaczej. Nikt nie może zmieniać przykazań Bożych, bo one nie należą do człowieka. Żaden człowiek, żaden teolog, choćby był najwspanialszym profesorem, żaden dziennikarz, polityk, kapłan, biskup, a nawet papież. Bo to nie jest nasza nauka. To jest nauka od Boga. My możemy sobie zmieniać szczegóły dotyczące naszego życia, ale nie prawo Boże. To jest właśnie tajemnica miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże jest otworzone dla każdego. Darmo dane. Bóg posłał Syna, który zginął za każdego z nas. W domu Ojca naszego jest mieszkań wiele. Nikt nie jest odtrącony. Nawet jakby te grzechy były najbardziej czerwone, otrzyma człowiek wybaczenie. Ale musi chcieć się zmienić i wykrztusić szczerze, z głębi serca, przepraszam, z głębokości wołam do Ciebie, Panie, nachyl swojego ucha na głos mojego błagania. A jak już otrzyma to przebaczenie, to uwierzyć i nie być niedowiarkiem, nie roztrząsać tego w koło Macieju, jak się mówi potocznie. Czy mi przebaczył, a może mi nie przebaczył? A może ten kapłan nie był dość święty? Chyba nie był dość święty, miał żółte palce i pali papierosa. Pójdę do innego. Wystawia się miłosierdzie Boże na pokusę, na próbę, dlatego że to nie człowiek udziela przebaczenia, ale Bóg. Człowiek, nawet jeśli kapłan byłby grzeszny, to przebaczenie jest ważne. I to nawet dziecko wie, które się przygotowuje do pierwszej komunii. Dlaczego więc dorosły robi sobie sam kłopoty? Jest dzisiaj dzień niewątpliwie szczególny. Ale tego nie zobaczymy. Łaski się nie widzi. Po czym można poznać, że ta łaska zadziałała w człowieku? Otóż w sposób materialny można poznać. Są pewne cechy. Człowiek, który doświadczył bliskości Boga, będzie widział ślady Boga w życiu codziennym, w sprawach powszednich, sprzątania, gotowania, opieki, pielęgnowania, pracy, opieki nad chorymi, a nawet w czasie pogrzebu, budowania, cierpienia, radości, bawienia się, będzie widział wszędzie ślady Boga. Człowiek, który otarł się tylko troszkę o Pana Boga i jest takim niedowiarkiem, będzie więcej widział zła. Będzie widział wszędzie ślady zła. Ten mi zrobił to, tamten mi zrobił tamto, ten mnie skrzywdził, tamci się rozwiedli, ci się pobili, tamci się okradli. No i tak od rana do wieczora, nawet jak będzie śledził strony internetowe, prasę, filmy, będzie wybierał właśnie te wątki. Człowiek, który doświadczy miłosierdzia, szaleje z radości. Naprawdę, ogarnia go radość. Tak jak celnik, Mateusz, poczwórnie chciał wynagradzać. Pozwólmy się ogarnąć temu szaleństwu radości. Wolna jesteś, wolny jesteś. Możesz mówić do Boga: Abba, tatusiu, jesteś wolna, jesteś wolny. Nie daj się ogłupiać innym ludziom, którzy ci pokazują drogę kolorową, szeroką, usłaną, tęczową, taką, siaką, owaką. W każdej epoce jest przez szatana inna droga wskazywana. Idź za Jezusem, bądź szczęśliwa i bądź szczęśliwy, pomimo cierpień, które są, bo one są przemijające. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.